Gość studia Słupsk.
A w naszym studiu kandydat na radnego Marcin Dadal. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Z komitetu Łączy na Słupsk, którego kandydatką na prezydenta jest Krystyna Danielewska-Wojewódzka, obecna urzędująca prezydent miasta. No, dzień dobry. Dzień nie dobry. Będziemy kryć, że się nie znamy, bo się znamy, więc możemy sobie mówić po imieniu, ale to wcale nie oznacza, że będzie taryfa ulgowa.
Dobrze. Spodziewam się, że nie będzie.
No nie będzie. Wróble na mieście ćwierkają, że Marcin Dadal będzie przyszłym wiceprezydentem Słupska, jeżeli wybory wygra Krystyna Danielewska-Wojewódzka.
Zaprzeczam.
Nie będzie Marcin Dadal wiceprezydentem Słupska?
Nie dostałem takiej oferty, ale też o nią nie zabiegam i na pewno nie zostanę wiceprezydentem.
A jak się taka oferta pojawi po wyborach, pani prezydent powie, potrzebujemy człowieka, który jest biegły w cyfrowym świecie, który ma nowe horyzonty, jest dużo młodszy ode mnie i potrzebujemy takiego wsparcia męskiego, to Marcin Dadal odmówi?
Odmówię, dlatego że nie nadaje się na urzędnika.
No, a na radnego?
Na radnego zdecydowanie tak, to jest zupełnie inna praca, zupełnie inna działalność, zupełnie inny rytm też pracy. Natomiast no, nie nadaje się na urzędnika, nie lubię chodzić codziennie w garniturach.
No, bo na studiu rzeczywiście w bluzie, jak rozumiem, firmowej, ale komitetu wyborczego, tak?
Tak.
Mieliście je wszyscy na sobotniej konwencji rzeczywiście w Nowym Teatrze. Ale też poprosiłem słuchaczy i czytelników mediów społecznościowych o pytania i te pytania oczywiście się pojawiły. Czy podobnie jak w roku 2015 po wyborach, jeżeli zdobędzie pan mandat, to pan go odda? Pyta pani radna Stec.
Tak, w 2010 roku oddałem mandat.
W 15.
Nie w 15.
Moim zdaniem w 15.
Moim zdaniem nie
w 15. No dobrze, nie będziemy się kłócić, ale ja wygooglowałem, że w 15.
Było za Roberta Biedronia.
No to w 15.
15.
A, 15.
Przepraszam, tak.
15.
Tak, zwracam honor panu.
Nie, nie ma problemu.
10 lat. 10
no to
lat,
tak szybko czas mija, dokładnie. No
zdecydowanie
dobrze.
Szybko. Wtedy sytuacja była zupełnie inna, dlatego że ja ubiegałem się o dotację na utworzenie stanowiska pracy. Ta dotacja była ze środków PFRON-u. Te środki przechodziły przez budżet miasta i uzyskałem taką opinię, że jest to działanie na mieniu gminy. Okazało się, i w związku z tym byłem jakby zobowiązany do dwóch rzeczy. Mogłem iść albo do sądu i walczyć o ten mandat, albo zrezygnować z tego mandatu. Ja zdecydowanie, nie podoba mi się ta walka sądowa radnych, którzy przeciągają tę walkę do końca kadencji po to, żeby utrzymać mandat.
I utrzymać dietę.
Dla mnie to zawsze jest wątpliwe. Ja wolałem otwarcie powiedzieć, że w związku z tym rezygnuję z mandatu, jeżeli pojawiły się takie wątpliwości. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że niestety wtedy zostałem zachęcony do tego. Nie musiałem rezygnować z tego mandatu, bo dokładnie w tej samej sytuacji był radny z PiS-u, który, jak się okazało, nie musiał rezygnować, bo środki, mimo że przechodzą przez budżet miasta, nie stanowią własności gminy.
To może jednak trzeba było walczyć w tym sądzie, a nie się poddawać od razu na wejściu.
Być może tak i to jest nauka, którą mam po tym po tamtej kadencji. Natomiast na pewno teraz zadbałbym o wiele lepszej jakości opinie prawne i też nie słuchałbym sugestii osób, które no, wtedy sugerowały mi, żebym tak postąpił.
Źle doradziły. No dobrze, ale teraz jest też tak, że firma, której szefem jest Marcin Dadal, też obsługuje miasto w kwestiach różnego rodzaju konsultacji i wyborów. I mówię tutaj o wyborach społecznych, w sensie konkursów różnego rodzaju, jeżeli chodzi o między innymi organizacje pozarządowe, ale też nie tylko. I czy to też nie jest taka wątpliwość, że nagle się okaże gdzieś w maju po wyborach, jeżeli Marcin Dadal zdobędzie mandat, ludzie poprą, zagłosują i nagle się okaże, słuchajcie, no to jednak moja firma, tutaj jest konflikt interesów i znowu będę musiał zrezygnować. To będzie poważne, czy będzie niepoważne, czy nie ma takich wątpliwości i takich zarzutów znowu się nie pojawią, że rozpoznawalna twarz, człowiek znany, lokomotywa, zdobędzie mandat, a za niego wejdzie ktoś, kto tego zaufania społecznego przynajmniej w pierwszym podejściu nie uzyskał.
Ja mogę zadeklarować i mówię to ostatecznie, że moja działalność biznesowa nie będzie w żaden sposób przeszkodą do sprawowania mandatu. To znaczy nie będę już stał przed tym wyborem, czy to. Przepisy przez te 10 lat się nie zmieniły. Ja wiem, jakie są konsekwencje tego, że firma Witkac świadczy usługę na rzecz miasta Słupska.
Ale nie tylko miasta Słupska, powiedzmy to od
tak,
razu.
Tak, właśnie.
Ta działalność jest dużo szersza.
Chciałbym też nadać właściwy kontekst tym pytaniom, które padają, że miasto Słupsk jest jednym z 300 klientów. 300 klientów samorządowych i nasza firma jest po prostu jednym z największych dostawców usług informacyjnych informatycznych w tym zakresie dla samorządów w Polsce. I miasto Słupsk jest po prostu jednym z klientów, szczerze mówiąc, niewiele znaczącym w kontekście całości funkcjonowania naszej firmy. Słupsk jest klientem Witkaca od samego początku, jeszcze za czasów prezydenta Kobylińskiego. Pierwszy raz podpisaliśmy wtedy umowę i faktycznie ja deklaruję, że jeżeli zostanę radnym, nie zrezygnuję z mandatu radnego z powodu mojej działalności biznesowej. Znam przepisy, będę musiał wtedy po prostu zrezygnować z części biznesowej na rzecz miasta Słupska, mojej osobistej działalności, bo wątpię, żeby firma zrezygnowała z tej działalności.
A Marcin nadal jest przekonany o tym, że to Krystyna Danielska Wojewódzka powinna być kolejnym prezydentem Słupska, bo część opinii publicznej mówi sobie tak: dobrze, była wiceprezydentem przez 4 lata u Roberta Biedronia, teraz przez 5 lat, może czas na zmianę, a niektórzy nawet mówią wprost, dość brutalnie, może czas na kogoś młodszego.
Pani Krystyna Danielecka-Wojewódzka prezydentem miasta jest od 5 lat. Uważam, że kolejne 5 lat to jest bardzo dobry okres na to, żeby dokończyć te sprawy, które się rozpoczęły, a też wiem, ile planów jest związanych z kolejną kadencją. Teraz zmiana moim zdaniem zaszkodziłaby de facto miastu. Mamy naprawdę rozpoczęte duże inwestycje, które trzeba dokończyć i ja wierzę, że pani Krystyna Danielecka powinna swój mandat sprawować przez kolejne 5 lat.
A inny kandydat, gdyby wygrał wybory, to by tych inwestycji nie skończył?
Myślę, że to ten czas na przekazanie władzy, na przekazanie spraw, on na pewno zdezorganizowałby prowadzenie tych spraw, które w tej chwili są rozpoczęte, ale szczerze mówiąc, ja nie widzę kandydata, który mógłby lepiej zarządzać miastem niż obecna pani prezydent. Po prostu wśród tych kandydatów, którzy się pojawili, takiego nie ma.
Nawet gdyby było inaczej, to nie wypada tak mówić, bo jest się na tej samej liście wyborczej. Ale to jest tylko moja dygresja. Zostawmy to.
Znaczy, gdybym uważał inaczej, startowałbym z innej listy.
No właśnie. No dobrze, a proszę powiedzieć mi, a jaka jest dzisiaj sytuacja MZK? Bo przewodniczący Rady Nadzorczej w MZK to również Marcin Dadel.
Tak, od czerwca członek Rady Nadzorczej, od listopada przewodniczący Rady Nadzorczej. Jaka jest sytuacja? Powiedziałbym, że rozwojowa.
Dyplomatycznie.
Dyplomatycznie, no nie powiem, że świetna, bo nie jest świetna. To, co zrobiliśmy, to udało się doprowadzić do takiej sytuacji, że zmienił się zarząd w firmie. Wyznaczyliśmy pani prezes nowe zadania na ten rok, między innymi przygotowanie strategii rozwoju firmy na kolejne 5 lat, ponieważ takiej strategii nie było. Firma moim zdaniem działała siłą rozpędu. Natomiast teraz potrzebujemy takiego zupełnie nowego strategicznego podejścia do tego, żeby w kontekście chociażby koniecznych zmian, jaka wiąże się z zakupem, z wymianami taboru, czy ze zmianami linii, żeby myśleć zupełnie inaczej, po nowemu, strategicznie i do tego też panią prezes zobowiązaliśmy i te prace się toczą. To nie jest łatwe.
A czy to było rozsądne i czy to było po biznesowemu? I pytam przedsiębiorcę, że w tym samym czasie zwalnia się wieloletniego prezesa, donosi się na niego do prokuratury, może donosi, to nie jest dobre słowo, pisze się informację, że jest podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa, prokuratura to postępowanie umarza. W tym samym czasie obniża się wartość udziałów spółki i występuje się do banku o kredyt. I potem jest zaskoczenie, że bank tego kredytu nie udziela.
Nie było zupełnie zaskoczenia związanego z tym, że bank nie udziela kredytu.
Oj, pani prezydent nam obiecywała na konferencji prasowej, że nie ma żadnego zagrożenia, że to właściwie jest formalność.
Nie było zaskoczenia, z mojej strony nie było zaskoczenia, tak odpowiem. Natomiast to, że jaka powstała sytuacja w zeszłym roku w MZK, jest zdecydowanie powiązane z tym, dlaczego odwołana została pani prezes. To znaczy, to nie jest tak, że to, co się wydarzyło po odwołaniu, związane było z tym, że pani prezes została odwołana. Wręcz przeciwnie.
Ja bym się chętnie z tym zapoznał, tylko na stronie internetowej MZK w Biuletynie Informacji Publicznej z raportami jest słabo. Nawet z zestawieniami sytuacji finansowej jest bardzo słabo. To są informacje sprzed kilku lat. Ja mogę się tego dowiedzieć, tylko muszę...
Mówiliśmy, że się znamy. Sam widzisz, że skoro są sprzed kilku lat, a pani prezes została odwołana w lipcu, to nie jest konsekwencja.
Tego też nie poprawiono.
Tak,
i ja mogę, rację. Ja mogę się zapoznać z informacją, jak wygląda dzisiaj sytuacja finansowa, jakie są wyniki kontroli w MZK, tylko muszę za to zapłacić w KRS-ie. A przeciętny obywatel chciałby mieć tę wiedzę za darmo, zaglądając na stronę. I tego nie ma.
Zwrócę uwagę na to zarządowi. Mamy Radę Nadzorczą pod koniec marca. Na pewno porozmawiamy o tym, żeby ta działalność, informacja o działalności firmy była o wiele bardziej przejrzysta.
No dobrze, a MZK zwróci te 4 miliony, które pożyczono z kasy miasta?
Ja właśnie nie wiem, skąd ten news, że MZK nie zwróciło tych pieniędzy. 29 listopada poszedł przelew. MZK musiało...
A te pieniądze wprowadzono do budżetu?
Tego nie wiem, to już sprawa miasta.
Bo ja pytałem panią prezydent, jak tutaj była parę tygodni temu i nie udzieliła mi wprost informacji, że oddano te pieniądze.
No to ja mogę udzielić informacji wprost, że MZK oddało te pieniądze. 4 miliony złotych.
Wydaje mi się, że jeżeli Rada Miasta decydowała o tym, żeby pożyczyć, to Rada Miasta też musi te pieniądze wprowadzić do budżetu.
Ja słyszałem te informacje u ciebie w audycji 2 dni temu. Poprosiłem panią prezes Annę Szabłowińską, żeby sprawdziła, kiedy dokonany został przelew. 29 listopada MZK
4 miliony oddało?
Oddało całą kwotę, dlatego że to była pożyczka i MZK musiało zwrócić te pieniądze.
To fantastyczna informacja, bo ja szczerze mówiąc obstawiałem, że nigdy tych pieniędzy nie odda. Jeden pójdę na podwyższenie kapitału na przykład.
Nie, znaczy to, czy będzie podwyższenie kapitału, to jest zupełnie inna kwestia, ale miasto nie mogłoby poprzez pożyczkę podwyższać kapitału spółce. Te pieniądze, ja przypomnę, dlaczego w ogóle MZK dostało te pieniądze. Dlatego, że musiało zapłacić za autobusy VAT, które odzyskiwało od Urzędu Skarbowego. To była kwestia 3 czy 4 miesięcy, żeby te środki wpłacić.
Ale całości nie odzyskało, jak znam życie, bo to takie są przepisy, że się całości nie odzyskuje tego VAT-u, niestety.
Całości nie, natomiast oczywiście te pieniądze, które były przewidziane w budżecie do odzyskania, zostały odzyskane i pieniądze z pożyczki MZK miastu zwróciło. Natomiast rozmawiamy w tej chwili o tym, co dalej.
No tak? Właśnie, MZK powinien, Miejski Zakład Komunikacji, czyli powinien kupować nowe autobusy elektryczne, więcej?
Czy powinien elektryczne? No chyba nie ma wyjścia, niestety. Tak. Ponieważ ja akurat nie jestem jakimś super liderem opinii, że to jest dobry kierunek, ale chyba już niestety nie mamy wyjścia.
A dlaczego nie mamy wyjścia? Bo ja zapytam o inną rzecz, bo przez 6 lat planowano zakup tych elektryków, ale nikt nie pomyślał, skąd wziąć do nich prąd. I nie zbudowano niczego, z czego można by te autobusy zasilać. Ja też nie usłyszałem, jaki jest plan później na przykład na wymianę baterii w tych autobusach. Czy na przykład MZK ma umowę na utylizację tych baterii z kimś, ile to będzie kosztować. Te informacje są, delikatnie mówiąc, tak przekazywane dość skąpo.
Ja też oczywiście nie mogę udzielać wszystkich informacji, bo nie jestem członkiem zarządu, tylko członkiem Rady Nadzorczej. Mogę wyrazić swoją opinię.
To słucham.
Więc moja opinia jest taka, że jeżeli kiedykolwiek będziemy podejmować decyzję o wprowadzaniu jakichkolwiek innowacji, to powinniśmy myśleć o tym, czy stać nas na to, żeby być w tym liderem, czy jednak nie poczekać na to, żeby przyjrzeć się, jakie doświadczenia w tym zakresie mają inne samorządy. Moim zdaniem i tak z sukcesem udało się wprowadzić elektryki na ulicę Słupska, udało się zbudować te stacje ładowania. Natomiast teraz jest pytanie, co dalej? Musimy mieć stacje ładowania też po drugiej stronie miasta, bo obecnie mamy wyłącznie po zachodniej stronie. Żeby te linie można było sensownie rozbudowywać, no to te stacje też muszą być rozbudowywane. Prąd jest jednym z paliw, na które myśmy postawili, a pamiętajmy, że jeszcze mamy autobusy na CNG. Powinniśmy ograniczać ilość paliw, które są wykorzystywane, ponieważ to jest trudne w utrzymaniu dla spółki. Wybraliśmy prąd i prawdopodobnie w tym kierunku firma będzie szła. Rozmawialiśmy ostatnio na Radzie Nadzorczej, żebyśmy przygotowali taką analizę związaną z tym, ile tych autobusów możemy zakupić i za jakie pieniądze. Dlaczego będziemy kupować elektryki? Dlatego, że tylko do autobusów niskoemisyjnych, zeroemisyjnych mamy dofinansowanie.
niskoemisyjne to też hybrydowe, przypominam.
Tak, i właśnie taką analizę będziemy.
No dobrze, a jak zamierzacie jako radni rozwiązać taką sytuację, bo od 2027 roku gaz, olej opałowy i węgiel zostaną częściowo objęte podatkiem od emisji CO2, jak szacują eksperci, oznaczać to będzie wzrost cen gazu o 25%. O węglu na razie się nie pisze, ale nawet to może być 50% w górę. A jak wiemy, 2000 mieszkań komunalnych w Słupsku jest wciąż ogrzewanych czym? Węglem kamiennym.
Nie wiem. Tak, odpowiem na to pytanie.
Uczciwa, nie wiem,
nie mierzyłem się z tym, sam mieszkam. Też wiem, z czym się wiąże posiadanie paliwa gazowego, paliwa węglowego i szczerze mówiąc nie wiem jeszcze. To jest ogromne wyzwanie.
Zachodzę w głowę, tutaj... kto to wymyśli, bo jeszcze niedawno gaz był tym ekologicznym źródłem energii, żebyśmy tylko odeszli od węgla, teraz już wszystko jest właściwie w jednym garnku, ale zostawmy to. Czy firma Witkac, od kogo firma Witkac kupiła, czy wynajęła, jak to jest ta nieruchomość na Grodzkiej? O co to chodzi? Bo
o co chodzi?
No właśnie chcę zapytać,
To jest jakieś... Dobrze, ja widzę, że przychodzę sprostować plotki.
Jest okazja. Okay. Już wiemy, że wiceprezydentem Marcin Nadal nie będzie. Chyba, że coś się zmieni po wyborach, ale do tego pewnie wrócimy po wyborach.
Nic się nie zmieni po wyborach. W tym zakresie na pewno nie.
Okay.
Kamienicę kupiliśmy z ogłoszenia, które było w jednym z serwisów internetowych. Przedstawiliśmy ofertę właścicielom.
Od miasta czy nie od miasta?
Nie od miasta. To zakład doskonalenia zawodowego sprzedawał... te kamienice, nie mieliśmy z nimi żadnego kontaktu, po prostu złożyliśmy ofertę i negocjowaliśmy zakup. Kupiliśmy te kamienice i teraz ją po prostu remontujemy. Chcemy tam zrobić z jednej strony nasze biuro, a z drugiej strony udostępnić mieszkańcom, zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, osoby, którym jest gorzej na rynku pracy, po to, żeby prowadzili społeczną kawiarnię i społeczny pub, i chcemy udostępnić ogród, który jest przy tej kamienicy, zrobić zamiast parkingu po prostu fajną, zieloną przestrzeń w centrum miasta.
To będziemy obserwować, bo to ciekawe miejsce rzeczywiście jest. A reklama wyborcza to komitet płaci, czy za darmo płaci?
Oczywiście, że płaci.
Nie może nie płacić.
Znaczy, no nie
ale to jest symboliczna złotówka,
sytuacji.
Czy normalna stawka rynkowa? Czy tutaj biznesowa natura się odezwała w Marcinie Dadelu?
Moja firma ma jeszcze dwóch wspólników, więc okay. To nie ja sam.
I oni nie kandydują, rozumiem, tak?
Oni nie kandydują, nie kandydują. W tych wyborach nie mieli takich ambicji. Stawka, nie wiem, czy jest rynkowa. Myślę, że nie jest rynkowa, ale to była kwestia tego, czy cokolwiek na tym zarobić, czy nic nie zarabiać.
No więc dobrze.
Potrzebujemy na remont.
Okej. Będzie jedna tura wyborów prezydenckich w Słupsku, czy będą dwie?
Moim zdaniem będzie jedna tura. I to w zdecydowanej przewadze wygra obecna pani prezydent.
W dobrym nastroju. Nie wiceprezydent Marcin Nadal. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.